Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 7 lipca 2026 roku, minęła godzina 12:00. To jest program na żywo. Jak każdy program na żywo, będzie się on dzielił na dwie części. W pierwszej części moje wprowadzenie na tytułowe zagadnienie, do tytułowego zagadnienia analiza sytuacji bieżącej, a następnie odpowiedzi na Państwa pytania, które proszę zadawać na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji. Wersalikami proszę napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą, tak abyśmy sprawnie mogli przejść przez Państwa pytania, a przynajmniej ich większość. A już nie przeciągając, wspominam na samym wstępie o tematyce, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. No pierwsza, najważniejsza kwestia to ujawnienie przez Ministerstwo Obrony Narodowej no, pewnej części skali pomocy, jaka została przez państwo polskie przekazana Ukrainie. I oficjalnie już można mówić o tym, że wśród tych donacji, tak zwanych donacji, czyli nieodpłatnie przekazywanego sprzętu, były pociski PAK-3 MSE do zestawów Patriot. Warto o tym powiedzieć, warto to rozwinąć. Na konferencji prasowej minister obrony narodowej był pytany, co w zamian Polska otrzymała, i tutaj też się do tego odniosę. Drugi ważny temat to jest umieszczenie szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, pana ministra Zbigniewa Boguckiego, na liście mirotworec, na liście wrogów Ukrainy przeznaczonych do wymordowania. Taka lista proskrypcyjna jest, państwu o niej mówiłem, ja już też jestem na tej liście od pewnego czasu, no ale, że tak powiem, pojawiło się oświadczenie szefa Kancelarii Prezydenta, które moim zdaniem jest kuriozalne, pokazuje kompletną nieznajomość mentalności wschodniej, kompletną nieznajomość podstawowych zasad polityki międzynarodowej, podobnie zresztą jak w przypadku wypowiedzi ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. No niestety to nie wróży Polsce dobrze, nie wróży to także dobrze panu prezydentowi niestety, w sensie kariery politycznej, w sensie no, powiedzielibyśmy godnego reprezentowania państwa polskiego. O co chodzi, no to za chwilę państwu wytłumaczę. No i temat, który chciałbym poruszyć już spoza regionu Europy Środkowo-Wschodniej, czyli wrócić do tematyki bliskowschodniej, bo dzieje się tam sporo, wbrew temu, co mówi się w mediach głównego nurtu w Polsce o tym zawieszeniu broni, ale warto przyjrzeć się nowemu porozumieniu amerykańsko-libańskiemu, bo o tym w ostatnim czasie mówiło się praktycznie marginalnie. No i ostatni temat to oczywiście rozpoczynający się dzisiaj, czy rozpoczęty już dzisiaj szczyt NATO w Ankarze, który potrwa do jutra. Te najważniejsze informacje będą pewnie dopiero jutro, więc pozwolę sobie jutro wieczorem, na wieczorze geopolitycznym podsumować cały ten szczyt NATO w Ankarze, ale dzisiaj zarysuję kilka istotnych kwestii związanych z udziałem prezydenta Donalda Trumpa. Przypominam Państwu o subskrypcji mojego kanału, o naciśnięciu przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Zachęcam do komentarzy powyżej 7 słów. To ważne z punktu widzenia algorytmów YouTube'a. Zachęcam do oczywiście też wciśnięcia przycisku dzwonka, aby mieć większą szansę na powiadomienia. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Przypominam, że w sprzedaży jest moja najnowsza książka. Książka, która no, można powiedzieć, upamiętnia dziesięciolecie tego kanału, tego podcastu geopolitycznego. Została specjalnie napisana na ten skromny jubileusz na stronie tomaszcukiernik.pl. Cały czas jest do nabycia. Serdecznie Państwa zapraszam, a już teraz przechodzę do oświadczenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za około 15 miliardów złotych w latach 2022-2023 oraz za nieco ponad 1,5 miliarda złotych od roku 2024 aż do dziś. No i mówi się tutaj, że 44 pakiety pomocy wojskowej były przeprowadzone za czasów rządu Mateusza Morawieckiego, a 5 pakietów pomocy wojskowej za rządu Donalda Tuska. Łącznie 49 pakietów pomocy wojskowej, większa część z nich przekazana na podstawie, o czym już nie powiedział minister Kosiniak-Kamysz, na podstawie uchwały Rady Ministrów, co jest złamaniem konstytucji, co jest złamaniem prawa. Nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, aby przekazywać Ukrainie sprzęt wojskowy, nawet biorąc pod uwagę fakt, że obecny rząd, rząd Donalda Tuska, dokonał nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Problem polega na tym, że nie ma żadnej wiążącej Polskę i Ukrainę umowy wojskowej, umowy polityczno-militarnej. Ukraina ani w sensie formalno-prawnym, ani w sensie faktycznym nie jest sojusznikiem państwa polskiego. I to trzeba powiedzieć jasno. Jeszcze raz, Ukraina nie jest sojusznikiem państwa polskiego, ani pod względem formalno-prawnym, ani pod względem faktycznym. Jeżeli chodzi o dwie umowy, które z Ukrainą zostały zawarte i zostały po jakimś czasie upublicznione, no przede wszystkim mówię o tej umowie z 2 grudnia 2016 roku, ona przez kilka lat nie była ujawniana przed opinią publiczną, to trzeba jasno powiedzieć, że podobnie jak umowa z lipca 2024, którą podpisał z Wołodymyrem Zełenskim Donald Tusk, ona jest nieważna. Obie te umowy, i ta z 2016, i ta z 2024 roku między Polską a Ukrainą, nie mają charakteru wiążącego, ponieważ artykuł 89 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku wyraźnie nakazuje ratyfikację każdej umowy międzynarodowej, która będzie obejmowała tematykę bezpieczeństwa, obronności, czy też dużych wydatków dla bezpieczeństwa państwa polskiego. I to trzeba mieć na uwadze. Ani umowa z 2016, ani ta z 2024 nie zostały ratyfikowane, nie przeszły przez Sejm, Senat, nie zostały opatrzone podpisem prezydenta. I to musimy, szanowni państwo, mieć na uwadze. Jeszcze dodam, że jest delikt prawny związany z umową z lipca 2024 roku, ponieważ Wołodymyr Zełenski, podpisując ją już formalnie, zgodnie z Konstytucją Ukrainy, nie był prezydentem tego państwa. Jego kadencja wygasła w dniu 20 maja 2024. Roku. To wszystko daje asumpt do tego, aby złożyć wniosek do Trybunału Stanu, aby osoby, które przekazały sprzęt wojskowy warty kilkadziesiąt miliardów złotych, trafiły przed Trybunał Stanu. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Te wszystkie opinie, bo to są opinie na temat konieczności, rzekomej konieczności potrzeby Ukrainie i tak dalej, to są czysto subiektywne opinie wynikające w mojej ocenie albo z ignorancji, albo z braku wiedzy geopolitycznej, albo z ulegania obcym lobbies. Żeby nie powiedzieć ostrzej, no ale tu nie ma co się silić na jakieś, powiedziałbym, kwieciste słowa. Wszyscy wiemy, jak wygląda rzeczywistość, jak mocno władze III Rzeczpospolitej są uzależnione od obcych ośrodków wpływu i to widzimy. Natomiast ta konferencja ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza była skandaliczna. Ona była absolutnie, szanowni państwo, skandaliczna. Niestety doszło do ośmieszenia państwa polskiego. Doszło do ośmieszenia państwa polskiego, ale zanim przejdę do wczorajszej konferencji prasowej, to chciałbym państwu przypomnieć wpis, jaki Władysław Kosiniak-Kamysz popełnił 31 marca 2026 roku. Proszę zobaczyć, na swoich ekranach widzicie państwo taki wpis w serwisie X. Zobaczcie państwo, podkreślone na żółto jest, podkreślona jest data. Jak widzimy, blisko 500 000 wyświetleń tego wpisu i możemy przeczytać, że, cytuję, nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać. Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją, jak ważne tutaj mamy zadania. Bezpieczeństwo Polski jest absolutnym priorytetem. Koniec cytatu. No i jak Państwo widzicie, Władysław Kosiniak-Kamysz, delikatnie mówiąc, rozmijał się z prawdą. Rozmijał się z prawdą. I ja osobiście nie mam żadnych podstaw, aby wierzyć w słowa, które wypowiedział wczoraj na temat tego, że zostało wydatkowanych, no właśnie, tam 15 miliardów, tutaj 1,5 miliarda. Ja nie wierzę w to. Szczerze powiedziawszy, nie mam żadnych podstaw, aby wierzyć w to, co mówi ten człowiek, lekarz, pediatra, który nie ma żadnych kompetencji do pełnienia tej funkcji, którą obecnie pełni, który już się zdążył wielokrotnie skompromitować. Minister Obrony Narodowej, który chwali się, że ma plecak ucieczkowy, czyli wchodzi w buty no, takiego neosanacyjnego polityka, który przypomina jako żywo tych, którzy wykrzykiwali jeszcze w sierpniu 1939 roku, że są silni, zwarci i gotowi, po czym obrali drogę na Zaleszczyki i uciekli z Polski. No więc to bardzo przypomina. Jeżeli Kosiniak-Kamysz rozmijał się z prawdą 31 marca, mówiąc, że nigdzie nie planuje przemieszczać baterii Patriot w rozumieniu nie tylko zestawów rakietowych, ale także pocisków, no a okazuje się, że te pociski PAK-3 i to w dodatku w tej wersji bardzo drogiej MSE, one są warte między 5 a 7 milionów dolarów sztuka, zostały przekazane Ukrainie i chwalił się tym Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, chwalił się tym minister obrony Ukrainy, no to o czym w ogóle my mówimy? Oczywiście ja nie mam złudzeń co do tego, że to przecież nie pod dyktando Niemiec te pociski zostały przekazane na Ukrainie, tylko pod dyktando Amerykanów. No to jest oczywista sprawa, że to Amerykanie tutaj rozgrywają karty i gdyby nie wolta amerykańska, gdyby nie to Amerykanie, że tak powiem, przestawili, gdyby oni nie przestawili wajchy przysłowiowej, mówiąc kolokwialnie, to tacy ludzie jak Mariusz Błaszczak, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i cała ta plejada polityków PiSu przecież nie zmieniłaby zdania na temat banderowców, nadal by popierała banderowską Ukrainę. A warto przypomnieć przecież słowa samego Mariusza Błaszczaka, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest awers i rewers tej samej monety. Nie ma żadnej różnicy między Platformą, Koalicją Obywatelską czy Prawem i Sprawiedliwością. Spójrzcie Państwo na słowa Mariusza Błaszczaka, rok 2022, 23 listopada, wpis również w mediach społecznościowych i możemy przeczytać, że po kolejnych atakach rakietowych Rosji zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane polskie baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To miałoby pozwolić uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększyć bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. Koniec cytatu. No przecież to jest szaleństwo, szanowni państwo. Już widzieliśmy, jak to bezpieczeństwo Polski było wzmacniane i w Przewodowie, i pod Bydgoszczą, i w zeszłym roku we wrześniu przy incydencie dronowym. No, oni lekką ręką oddawali najcenniejsze srebra rodowe. I tutaj oczywiście można mówić, że czołgi T-72 to są czołgi przestarzałe, że i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli mogły służyć do obrony Ukrainy, to równie dobrze mogły służyć do obrony Polski. I Ukraina nigdy nie walczyła za Polskę i to musimy sobie zdawać sprawę. Gdyby Rosja chciała napaść na Polskę, nie musiałaby iść 1000 kilometrów przez Ukrainę. Mogłaby to zrobić albo z obwodu kaliningradzkiego, albo z Republiki Białorusi. To jest fałszywa narracja, którą tacy ludzie jak pan Błaszczak, jak pan Kaczyński, jak pan Morawiecki mówili od samego początku. To jest dzisiaj powtarzane. Zresztą ja słyszałem osobiście, jak pan Wewiór mówił, pisał, czytałem to też na Twitterze, na dawnym Twitterze, na X-ie, jak mówił, że Polska musi popierać Ukrainę, bo inaczej czołgi rosyjskie będą przy granicy z Polską. No przecież to jest kłamstwo. Przecież te czołgi są od samego początku istnienia Federacji Rosyjskiej. I to wzdłuż 600 km granicy z Polską, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o granicę z obwodem kaliningradzkim, ale także z Republiką Białoruś, tak? Ponad 600 kilometrów na przestrzeni tej granicy, na długości tej granicy właśnie stacjonują rosyjskie czołgi, taktyczna broń jądrowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta konferencja była kuriozalna wczoraj Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo został zapytany przez jednego z dziennikarzy, co Polska otrzymała w zamian i odpowiedział z rozbrajającą szczerością, że Polska otrzymała wdzięczność sojuszników. Naprawdę to powiedział. Możecie Państwo sobie to znaleźć. To jest bardzo popularne nagranie, chociażby na moim profilu na X-ie możecie Państwo znaleźć. Powiedział naprawdę Władysław Kosiniak-Kamysz, że Polska otrzymała wdzięczność. I to kompromituje Polskę na arenie międzynarodowej, kompromituje Władysława Kosiniaka-Kamysza jako osobę publiczną, kompromituje Urząd Ministra Obrony Narodowej, kompromituje ministerstwo i kompromituje Rzeczpospolitą Polską, bo pokazuje, że Polską rządzą ludzie oderwani od rzeczywistości, ludzie bujający w obłokach, ludzie, którzy myślą, że walutą geopolityki jest wdzięczność. No nie, nie jest i nigdy nie była. Wdzięczność nie jest walutą geopolityki, nie jest walutą w relacjach międzynarodowych. Poważne państwa prowadzą politykę transakcyjną. Coś za coś. Nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo. Polska okazała gigantyczną słabość, gigantyczną uległość, żeby nie powiedzieć podległość Ukrainie, przekształcając zasoby Rzeczypospolitej Polskiej w gospodarstwo pomocnicze Ukrainy. Goszcząc tutaj Ukraińców, fundując wczasy, fundując socjal, fundując noclegi, fundując wczasy oczywiście w cudzysłowie, ale fundując całe to zaplecze socjalne, tak? I to nie tylko i wyłącznie uchodźcom, czyli ludziom, którzy realnie z terenów bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi uciekli, ale w ogóle migrantom z Ukrainy, bo pamiętajmy, że niewielka część Ukrainy tak naprawdę jest objęta lądowymi działaniami zbrojnymi, które bezpośrednio zagrażają domostwom, prawda, i ich mieszkańcom. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że to jest absolutnie fatalny wizerunek państwa polskiego. Tacy ludzie jak Kosiniak-Kamysz, jak Sikorski, jak Kaczyński, Morawiecki, Błaszczak, oni wierzą w postpolitykę, oni wierzą w pewne słowa, w pewne gesty, w takie powiedzielibyśmy błyskotki marketingowo-PR-owe. Nie patrzą na politykę realną. Polska się rozbroiła. To trzeba jasno powiedzieć. Przerażające jest to. Przerażające jest to, ile tej techniki wojskowej, jak się mówi na wschodzie, zostało przekazanych, a zostało przekazanych ponad 1000 egzemplarzy tak zwanej techniki wojskowej. No czyli czego? Czołgów, bojowych wozów piechoty, armatohaubic, kołowych transporterów opancerzonych, wyrzutni rakietowych i tak dalej, i tak dalej. Do tego samoloty, śmigłowce, ponad 100 milionów sztuk amunicji, łącznie ponad 7% PKB Polska przekazała na pomoc Ukrainie, bo przecież to nie tylko sprzęt wojskowy, który mógłby spokojnie uzbroić cały korpus armijny, 7-8 brygad bez żadnego problemu ogólnowojskowych. W związku z tym też bardzo niefortunna wczoraj konferencja prasowa, oprócz tych bezmyślnych słów o wdzięczności w stosunkach międzynarodowych, co sytuuje Polskę w kategorii łochów, czyli frajerów, padły słowa przede wszystkim o wydatkach finansowych. Padły te sumy, 15 miliardów złotych, tam 14,9 dokładnie i nieco ponad 1,5 miliarda później, już od 24 do 26. Natomiast to w zestawieniu na przykład z pomocą niemiecką wygląda bardzo skromnie, a nie da się oddać po prostu kwotami tutaj, powiedzielibyśmy, w przeliczeniu na euro, skali pomocy, bo jednak polska pomoc z Polski przyszła w 22-23, była ogromna, tak jak powiedziałem, to jest uzbrojenie pozwalające na wyposażenie 7-8 brygad ogólnowojskowych. I to było ogromne wsparcie. Oczywiście dzisiaj Niemcy są w stanie dać jeden system obrony przeciwlotniczej, który będzie znacznie więcej wart niż suma kilkuset czołgów, te 72. Natomiast prawda jest taka, że Polska w sensie w stosunku do PKB, w stosunku do naszych także możliwości, dała najwięcej na świecie Ukrainie. I nie żebym z tego powodu odczuwał satysfakcję, bo wcale nie. Uważam, że absolutnie nie ma się czym chwalić, no ale jeżeli już się udostępnia tego typu informacje, to warto robić to precyzyjnie, wiedząc, że strona niemiecka może to bardzo szybko wykorzystać przeciwko państwu polskiemu, oczywiście posługując się rękami Ukraińców. Ukraińcy w każdej chwili mogą powiedzieć, że przecież Polska mało dała tej pomocy. No w zestawieniu z Niemcami, no to przecież jest mniej. W sensie konkretnych kwot przeliczanych na euro. No i to jest strzelenie sobie w kolano, strzelenie sobie w stopę. Nie wiem, czy taka formuła konferencji była zamierzona, czy ktokolwiek konsultował to z pionem odpowiedzialnym za profesjonalny marketing. Nie wiem, czy taki w ogóle pion jest w Ministerstwie Obrony Narodowej. Podejrzewam, że nie ma, patrząc na zamieszanie wokół pani Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej i fotomontażem jej zdjęcia. Przypomnę, że tam doszło do ingerencji chociażby w dystynkcję oficera, który składał z nią kwiaty z okazji rocznicy Poznańskiego Czerwca i tak dalej. Natomiast tu jest potężny problem, szanowni państwo. Tu jest potężny problem, bo mamy teraz znowu licytowanie się, kto mniej dał Ukrainie. Jeden i drugi rząd, i rząd Morawieckiego, i rząd Tuska dały ogrom wsparcia na Ukrainę, kompletnie bezsensownie i ze złamaniem prawa w mojej ocenie. Natomiast dzisiaj oni się prześcigają, kto mniej dał, no bo zmieniła się mądrość etapu, bo Amerykanie przestawili wajchę, Amerykanie, administracja Donalda Trumpa po prostu chce jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. I wiemy doskonale, że Amerykanie stawiają na Niemcy, nie stawiają na Polskę. Mimo tego gigantycznego wsparcia przekazanego władzom w Kijowie, Polska nie wywalczyła sobie żadnego, powiedzielibyśmy, większego miejsca w hierarchii narodów europejskich niż wskazywałyby te zamierzenia i ambicje decydentów państwa polskiego. No bo słyszeliśmy taką narrację, że Polska, wspierając Ukrainę, będzie lewarować swoją pozycję geostrategiczną. No jest dokładnie na odwrót. Polska obniżyła swoją pozycję geostrategiczną, wspierając Ukrainę. Doprowadziła do partnerstwa niemiecko-ukraińskiego ponad głowami nas, jako Polaków, no i oczywiście w żaden sposób nie osłabiła Rosji, bo Rosja, przypomnę tylko, że liczba ludności Rosji zwiększyła się, obecnie liczy ponad 150 milionów mieszkańców, wcale nie ubyła, tylko się zwiększyła. Terytorium Rosji się zwiększyło o ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rosja produkująca, no tu różne są szacunki, ale powiedzmy kilkanaście tysięcy dronów, mając takie moce produkcyjne w 2021 roku, w 2021, dzisiaj ma zdolności produkcyjne na poziomie 7 milionów 300 sztuk dronów rocznie. O jakim osłabieniu Rosji tu w ogóle mówimy? Polska ma zdewastowane relacje z Rosją, z Białorusią, fatalne relacje z Ukrainą, bardzo złe relacje z Niemcami. Najgorszy możliwy scenariusz geostrategiczny się realizuje na naszych oczach. Rządzą nami amatorzy, po prostu rządzą nami amatorzy i warto to mieć na uwadze. Także to tyle tego podsumowania i chciałbym Państwu tutaj przedstawić też ważną informację, jak Ukraińcy odnoszą się do decydentów państwa polskiego. Tutaj na ekranach widzicie Państwo zrzut z takiej strony Mirotworec. No, są różne informacje na temat serwerów tej strony. Mówi się o tym, że to są serwery brytyjskie. W każdym razie, nie wnikając w te zagadnienia informatyczne, trzeba powiedzieć, że to jest lista proskrypcyjna osób do wymordowania, prowadzona przez ludzi powiązanych z ukraińskimi służbami specjalnymi. I na tej liście, jak Państwo już widzicie, znalazł się pan minister Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego. I no, warto powiedzieć, że został tam umieszczony dlatego, że ośmielił się użyć określenia Małopolska Wschodnia. No, to jak naturalna sprawa, jak mówimy o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim, to mówimy o tym ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To jest termin administracyjny, to jest termin używany w okresie II Rzeczpospolitej, także tutaj powiedział prawdę pan minister Bogucki, po czym został wpisany przez Ukraińców na listę proskrypcyjną, czyli osób do wymordowania. Taka wdzięczność ukraińska, no ale to jest skandaliczne, to prawda, że tam w ogóle ten Mirotworec funkcjonuje, że nie ma żadnej interwencji ze strony państwa polskiego w tym zakresie, ani w NATO, ani w relacjach z Ukrainą, ale moim zdaniem skandaliczna i nie na miejscu jest reakcja pana ministra Boguckiego. No i również chciałbym Państwu tutaj przedstawić, bo uważam, że jeżeli można fatalnie reprezentować Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no to właśnie wyczerpuje wszelkie znamiona pan minister Bogucki. No i mamy tutaj wpis, którego za chwilę Państwo drugą część zobaczycie. Jest mowa o tym, że został wpisany, ja przyznaję, pan minister Bogucki, że został uznany za wroga Ukrainy i za, cytuję, zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Koniec cytatu. No i potem mamy litanie tłumaczenia się. No i mówi tak, że będzie nadal nazywał po imieniu ukraińskich szowinistów z UPA i OUN zbrodniarzami, że będzie nadal robił to, co dobre i słuszne, po prostu to, co ludzkie. To charakterystyczne już takie odwołania humanistyczne, ale jednocześnie mówi tutaj o, cytuję, ruskich hordach realizujących neoimperialistyczną politykę Putina. Koniec cytatu. No to już jest jasne pokazanie, jak łatwo będzie grać z kancelarią prezydenta. To jest, wystawił piłkę dla strony ukraińskiej. Za chwilę Państwu powiem dlaczego, ale ogromny prezent zrobił propagandystom ukraińskim pan minister Zbigniew Bogucki. To będzie przysłowiowy kij na wszystkich ludzi z kancelarii prezydenta, łącznie z samym prezydentem. Kiedy będą realizować jakąkolwiek politykę, która się nie będzie podobać władzom w Kijowie, będą nazywani stronnikami Putina. Stworzyli sobie takiego chochoła w postaci, no właśnie, po co używać takich określeń jak ruskie hordy? Po pierwsze, jeżeli już to siły zbrojne Federacji Rosyjskiej albo Wojsko Rosyjskie, a nie ruskie hordy. Po drugie, neoimperialistyczna polityka Putina. No, można ją różnie nazywać. Faktem jest, że nie nazywa jej w ten sposób prezydent Donald Trump, a zatem prezydent nominalnie najważniejszego sojusznika państwa polskiego. Nominalnie, bo oczywiście mówię nie tylko o traktacie północnoatlantyckim, ale mówię także o umowie o wzmocnionej współpracy obronnej, którą podpisał pan minister Mariusz Błaszczak. Pomijam, że to jest umowa skandaliczna, która tworzy eksterytorialne strefy na terytorium państwa polskiego, no ale jest i ona faktycznie tworzy z USA nominalnie, tak jak powiedziałem, nie faktycznie, ale nominalnie najważniejszego sojusznika, czyli zupełnie na odwrót niż mówi o tym pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. No i dalej możemy przeczytać już próbę tłumaczenia się, jakby pokazywania Ukraińcom, jaki on dobry jest, ten Bogucki, dla tych Ukraińców. I tutaj cytat. Jako wojewoda z ramienia polskiego rządu koordynowałem pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym na Pomorzu Zachodnim, udzielaną w bezprecedensowej skali przez administrację rządową i samorządową, organizację pozarządowe oraz tysiące Polaków. Prywatnie, niespełna 2 miesiące po wybuchu wojny, pojechałem ze znajomymi na Ukrainę z transportem pomocy humanitarnej. Zdjęcie poniżej. No i widzicie Państwo to zdjęcie. No i tłumaczenie się dalej. Tłumaczy się pan Zbigniew Bogucki. Nie jestem zatem wrogiem Ukrainy. Jestem natomiast wrogiem banderyzmu, kłamstw historycznych i próby przemilczania leżących w zbiorowych mogiłach ofiar ukraińskiego szowinizmu. No i koniec cytatu. I tutaj nie byłby sobą pan minister Bogucki, gdyby natychmiast nie dodał, że, cytuję, jestem także wrogiem putinowskiej Rosji. Żeby jednak to zrozumieć, niektórzy na Ukrainie musieliby stanąć w prawdzie historycznej oraz w prawdzie bieżących wydarzeń i wyleczyć się z antypolonizmu. Koniec cytatu. Koniec cytatu, szanowni państwo. No szkoda, że jeszcze nie padły słowa o honorze, bo to w sumie mielibyśmy taką powtórkę z Józefa Becka z II Rzeczpospolitej. No to mielibyśmy takie połączenie Tadeusza Hołówki, Zygmunta Rumela, Bronisława Pierackiego, Józefa Becka. W jednej osobie właśnie pana Zbigniewa Boguckiego. No, szanowni państwo, tak się nie robi polityki, a na pewno nie z partnerami, a nie z podmiotami na wschodzie. Nie z ludźmi na wschodzie, szanowni państwo, tak się nie robi tej polityki. Cały wpis państwo widzicie, wpis z 6 lipca z wczoraj z 22:38. Widać, że to bardzo dotknęło pana ministra Zbigniewa Boguckiego, bo o 22:38 jako prezydencki minister realizował działania informacyjne w sieci. Musiało to naprawdę być w miarę dotkliwe dla tego polityka, no ale jest to popis uległości, jest to popis czegoś, co nie będzie w żaden sposób, co nie jest w żaden sposób szanowane na Ukrainie. Jest to popis takiej postawy, którą Ukraińcy, a zwłaszcza ci przyznający się do banderyzmu, po prostu gardzą. Gardzą takimi no, ludźmi, którzy wygłaszają tego typu słowa. I tutaj nie wiem, czy pan, jaką wiedzę o wschodzie ma pan minister Bogucki. Podejrzewam, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat, na temat mentalności postsowieckiej. Nie ma wiedzy na temat organizacji ukraińskich nacjonalistów, na temat ruchu nacjonalistycznego na Ukrainie, na temat najnowszej historii Ukrainy, na temat myśli geopolitycznej ukraińskiej. Bo gdyby miał taką wiedzę, to absolutnie by nie wygłaszał takich wiernopoddańczych właśnie tyrad. Nie tłumaczyłby się, że on tutaj jako wojewoda pomagał, że tutaj jeździł na Ukrainę z pomocą. I czego oczekuje? Wdzięczności w stosunkach międzynarodowych, w geopolityce, a może tego, że go pogłaszczą po głowie banderowcy. No bądźmy poważni. Był taki człowiek, podporucznik Zygmunt Rumel, napisał wiersz Dwie Matki o Polsce i Ukrainie, zafascynowany. Uważał, że tutaj powinno być partnerstwo, pojednanie polsko-ukraińskie. Jak skończył? 10 lipca 1943 roku, w przeddzień Krwawej Niedzieli, pojechał spotkać się z dowódcą lokalnej bandy UPA, aby negocjować w imieniu rządu emigracyjnego zaprzestanie bestialskiego mordowania Polaków. Został rozerwany końmi, co świetnie zresztą uchwycił reżyser Wojciech Smarzowski w filmie pod tytułem Wołyń. Polecam Państwu zresztą ten film, warto go obejrzeć, choć on tak naprawdę i tak nie pokazuje skali tego bestialstwa. Tam jest kilka takich scen brutalnych, ale i tak to nie jest w stanie oddać skali barbarzyństwa, skali okrucieństwa ukraińskich sąsiadów, bo przecież nie tylko działaczy OUN i członków band UPA, ale zwykłych sąsiadów, którzy siekierami, widłami, nożami po prostu bestialsko mordowali polskie kobiety, dzieci, kobiety w ciąży, starców, zadając śmierć na ponad 360 sposobów. Reżyser Smarzowski pokazał kilka tak naprawdę kilkanaście tych rodzajów tortur i śmierci zadawanych Polakom, a było ich ponad 360. Wstrząsające są świadectwa świadków, żyjących jeszcze niektórych, tego, co się działo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I jeżeli pan minister Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, myśli, że używając słowa ruskie hordy, to jest cytat, zaskarbi sobie sympatię albo szacunek Ukraińców, nazywając w ten sposób żołnierzy rosyjskich, to się głęboko myli. Bo moim zdaniem to, co go spotyka, to jest głęboka pogarda. To jest głęboka pogarda i tyle. Dlatego, że takich ludzi jak ja, który też jestem na liście mirotwórca, no żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, jestem na liście mirotwórca, banderowska lista proskrypcyjna Polaków do wymordowania. Jest moje jeszcze starsze zdjęcie, ale są też te nowsze zdjęcia, jak Państwo się przyjrzycie. Takich ludzi jak ja po prostu Ukraińcy czy banderowcy nienawidzą. Natomiast takich ludzi, jak takimi ludźmi jak pan minister Bogucki, oni gardzą. Gardzą tymi, którzy im zadawali za darmo, którzy im dawali pomoc za darmo, którzy tam jeździli, płaszczyli się, którzy w roku 2022, 2023, 2024 i 2025 nie pamiętali o polskich ofiarach ukraińskiego ludobójstwa, którzy uważali, że należy o tym zapomnieć, przemilczeć. Tymi właśnie Polakami gardzą przedstawiciele no, sporej części oligarchii ukraińskiej, zwłaszcza tej spod znaku OUN-UPA. I to warto mieć na uwadze. Niestety bardzo źle reprezentuje Kancelarię Prezydenta pan minister Bogucki. Zamiast apelować do pana prezydenta o przyjęcie listów uwierzytelniających od ambasadora Rosji w Polsce, co byłoby pokazem siły Polski, no to zaczyna się tłumaczyć przed banderowcami i mówić o ruskich hordach. Nie tędy droga, panie ministrze. Nie tędy droga. Najlepsza droga dla Polski to pańska dymisja po takich słowach. Podobnie zresztą jak Władysława Kosiniaka-Kamysza i pani Sobkowiak-Czarneckiej, która nazwała Ukrainę, cytuję, największym sojusznikiem Polski. Koniec cytatu, dodając jeszcze, że bez względu na to, co kto powie w Kijowie, co kto powie na Ukrainę, to Polska i tak będzie dalej pomagać Ukrainie. No to jest też postawa, którą Ukraińcy gardzą. jako, mówię o przedstawicielach establishmentu, mentalności postsowieckiej, takimi postawami Ukraińcy absolutnie gardzą. Bez względu na to, co Ukraińcy by zrobili, czy by napluli w twarz takiemu czy innemu ministrowi, to zdaniem pani Sobkowiak-Czarneckiej tak Polska powinna Ukrainie pomagać. No przecież to jest forma podległości, to nie jest uległość, to jest podległość, to jest przyjmowanie roli wasala Ukrainy, to jest wasalizowanie państwa polskiego i ktoś taki jest wiceministrem obrony narodowej, chociaż w tym akurat przypadku uważam, że feminatyw pod tytułem wiceministra jest adekwatny, bo on pokazuje na brak powagi. No, uważam, że te wszystkie feminatywy tak nachalnie stręczone dzisiaj w przestrzeni publicznej ośmieszają tych ludzi, którzy się nimi posługują i tych ludzi, którzy przyjmują to jako coś normalnego, no, ale to niech będzie, że to nie będzie wiceministra. No, jaka postawa, taka nazwa urzędu, tak możemy to określić. Dobrze, jedziemy dalej, szanowni państwo, z tymi tematami, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Chciałem też tutaj powiedzieć, że bardzo dynamiczna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. Analizując sytuację geopolityczną, musimy mieć zawsze na uwadze nie tylko Heartland, nie tylko Rimland, nie tylko obszar Eurazji, ale także tych wszystkich przyległości, które Halford Mackinder nazywał Światową Wyspą. No i co się na tej Światowej Wyspie dzieje, patrząc także na Afrykę, patrząc na inne regiony? No przede wszystkim widać, szanowni państwo, że to, co się dzieje na obszarze Eurazji, bardzo, bardzo mocno oddziałuje na cały świat i dynamiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie, dynamiczna sytuacja w tej części Azji jednak bardzo mocno wpływa na nasze bezpieczeństwo. Jest nowe amerykańskie porozumienie dotyczące Libanu. Niektórzy mówią o amerykańsko-izraelskim porozumieniu dotyczącym Libanu. Natomiast faktem jest, że Donald Trump próbuje się jakoś w miarę z twarzą wycofać z przegranej wojny, czy z przegrywanej wojny z Iranem, bo wojna nie jest zakończona. Pamiętajmy, że to, że Donald Trump w Wersalu parafował wstępne porozumienie oparte na 14 punktach memorandum z Islamabadu, no to przecież to w żaden sposób nie kończy wojny. To jeszcze nie jest koniec wojny. Natomiast 26 czerwca 2026 roku w Waszyngtonie ambasadorowie Izraela i Libanu podpisali porozumienie ramowe. Kolejne, trzecie już z tych istotnych porozumień. To jest trzecie porozumienie ramowe, które no, w zamyśle pana prezydenta Donalda Trumpa miałoby otworzyć drogę do trwałego pokoju między Libanem a Izraelem. Natomiast ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że to jest co najwyżej krótkotrwałe zawieszenie broni. To jest bardzo kruche porozumienie. Po raz kolejny, tak jak to porozumienie z 17 czerwca, oficjalnie podpisane przez prezydenta Trumpa 18, no jasno pokazuje, że będzie realizowana koncepcja Wielkiego Izraela. Będzie koncepcja Wielkiego Izraela, ponieważ Hezbollah nie złoży broni. Nie złoży broni. Ja tylko powiem państwu, że ta eskalacja, o której mówiłem, od 2 marca pochłonęła już kilkanaście tysięcy Libańczyków. Tutaj mówimy zarówno o zabitych, to jest ponad 4 tysiące zabitych Libańczyków, jak i rannych, w tym ciężko rannych, ponad 12 tysięcy, a do tego trzeba powiedzieć o ponad milionie wygnanych ze swoich domów mieszkańcach Libanu. Niektóre dane mówią o 1 200 000, niektóre mówią o milionie, o 1,5 miliona, także tutaj są różne te dane. No i jak sobie spojrzymy, szanowni państwo, na mapę i zobaczymy, jak wygląda dzisiaj ta cała sytuacja z układanką geopolityczną, to faktem jest, że Donald Trump nie doprowadził do rozwiązania żadnego z istotnych problemów. Ani wojny na Ukrainie, ani konfliktu na Indo-Pacyfiku, ani wojny na Bliskim Wschodzie. I to jest coś, co się oczywiście cieniem kładzie tuż przed wyborami połówkowymi, tuż przed tymi wyborami, które będą wybierać nową Izbę Reprezentantów i 1/3 Senatu. One się odbędą w listopadzie 2026 roku. No i oczywiście większość dla Republikanów stoi pod wielkim znakiem zapytania. Także patrząc na tę mapę, możecie państwo zobaczyć, że te główne obszary zainteresowania amerykańskiego poza zachodnią hemisferą, czyli Indo-Pacyfik, Bliski Wschód i Europa, to są nadal nierozwiązane problemy. No ale wracając do tego Bliskiego Wschodu, wracając do tego porozumienia właśnie izraelsko-libańskiego, no ja tylko przypomnę, że przecież Izrael już okupował południowy Liban. Ta rzeka Litani jest tutaj bardzo istotna, która właśnie była taką strefą graniczną w latach 1978-2000. Przypomnę, że w ogóle też Bejrut był szturmowany przez armię izraelską w 1982 roku. Wiemy doskonale, że Hezbollah swoimi działaniami partyzanckimi, nieregularnymi doprowadził do ustąpienia tej izraelskiej okupacji. Natomiast dzisiaj siły zbrojne Izraela okupują co najmniej 6% terytorium Libanu, które jest krajem suwerennym, krajem niepodległym, członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest oczywiste pogwałcenie karty Narodów Zjednoczonych. I te wszystkie rozejmy, porozumienia ramowe, porozumienia wstępne, czasowe wygaszanie działań zbrojnych, nawet nie czasowe zamrażanie działań zbrojnych, to się, szanowni państwo, że tak powiem, bardzo mocno przeciąga. Co więcej, nie jest wykluczone, że Izrael gra na wojnę domową w Libanie. To znaczy wiemy, że armia, regularne siły zbrojne Libanu włączyły się właśnie w przestrzeganie tego porozumienia zawartego w Waszyngtonie, natomiast Hezbollah odmówił. Hezbollah odmówił, zresztą tutaj tak naprawdę szykuje się spory, że tak powiem, podział, jeżeli chodzi o tę scenę polityczną w Libanie, bo musimy sobie zdawać sprawę, że druga co do, że tak powiem, istotności, co do ważności szyicka partia w Libanie obok Hezbollahu, czyli Amal, również opowiedziała się przeciwko porozumieniu rozejmowemu, uważając, że Izrael w sposób absolutnie nielegalny prowadzi wyburzanie domów. I teraz, szanowni państwo, szacuje się, że od tego 2 marca siły zbrojne Izraela, nazywane dla zmylenia przeciwnika siłami obronnymi, wyburzyły co najmniej 60 tysięcy domów i mieszkań. 60 tysięcy domów i mieszkań, czyli gro z tych ludzi, bo też pamiętajmy, że to są często wielopokoleniowe domy. W związku z tego ponad miliona ludzi, którzy uciekli, spora część nie ma dokąd wrócić. Nawet gdyby tam się wojska izraelskie wycofały stamtąd. Też trzeba jasno powiedzieć, że coraz bardziej wbrew temu porozumieniu wypowiada się partia reprezentująca druzów, czyli Postępowa Partia Socjalistyczna. Pamiętajmy, że Liban to jest 18 różnych grup etniczno-konfesyjnych. Też etniczno-konfesyjnych, w związku z tym jest bardzo zróżnicowany i niewątpliwie ta sytuacja, gdzie jest duża presja na obecne władze, na prezydenta, na premiera Libanu ze strony Amerykanów, może doprowadzić do wybuchu wojny domowej. Jeżeli państwo pytacie, co się dzieje dzisiaj na Bliskim Wschodzie, no to ewidentnie Amerykanie zbierają siły do tego, aby wspomóc Izrael w kolejnym uderzeniu na Iran, bo Iran będzie bronił Libanu, tak jak robił to dotychczas, każąc Izrael za to wtargnięcie na terytorium suwerennego, niepodległego państwa. Także to warto mieć na uwadze. Jest nas ponad 1600 osób na żywo. Dziękuję państwu za wyśmienitą frekwencję i przechodzę do ostatniego tematu. Dziś, 7 lipca 2026 roku w Ankarze rozpoczął się szczyt NATO, ważny szczyt NATO z prostego względu. Dlatego, że Donald Trump nie chciał początkowo w ogóle brać w nim udziału. Chciał zbojkotować ten szczyt, co byłoby, można powiedzieć, bardzo silnym sygnałem potwierdzającym to, że jest to w przekonaniu obecnego 47. prezydenta USA sojusz niespełniający oczekiwań amerykańskich. Natomiast przekazana została informacja, że pojawi się, że odstąpi od bojkotu tylko dlatego, że gospodarzem spotkania będzie ceniony przez niego prezydent Recep Erdoğan. Natomiast cały czas podkreśla Donald Trump, zresztą jeszcze kilka dni wcześniej groził, że wyprowadzi Stany Zjednoczone z Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ Europejczycy nie wsparli USA w wojnie z Iranem. No ale to oczywiście jest tylko i wyłącznie pretekst. Wiemy, że ta strategia amerykańska się bardzo głęboko zmieniła. Ona jest skutkiem tego, co Państwu wielokrotnie mówiłem i co macie Państwo opisane w tej książce. Geopolityka świata wielobiegunowego. Tutaj opisuję taki proces, który się nazywa końcem Pax Americana. Dlatego mówienie o tym, że jeżeli kraje europejskie będą wydawać 5% PKB, to Amerykanie będą poważnie traktować NATO. No nie będą. Nie będą, dlatego że to są procesy strukturalne wynikające z kształtowania się świata wielobiegunowego i warto o tym pamiętać. Polecam jeszcze raz tę książkę. I w tym kontekście można się spodziewać, moim zdaniem, wdrażania koncepcji NATO 3.0, koncepcji zaproponowanej przez zespół pod szefostwem Elbridge'a Colby'ego, zastępcy Pita Hegseta, mówimy o wiceszefie Pentagonu, jeżeli chodzi o Elbridge'u Colby'im, czyli parasol atomowy amerykański nad Europą, tak, czy nad europejskimi członkami NATO, natomiast uzbrojenie, obrona konwencjonalna już w 100% na barki Europejczyków. Stąd te wszystkie kontrakty, które są teraz zawierane na produkcję części amerykańskiego uzbrojenia w Europie, między innymi jeżeli chodzi o PGZ, czyli Polską Grupę Zbrojeniową. Tutaj zostało podpisane porozumienie z konsorcjum amerykańskim na produkcję rakiet Barracuda 500. A to jest jeden z tych elementów przerzucania odpowiedzialności na Europę za obronę konwencjonalną. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w koncepcji Elbridge'a Colby'ego pierwsze skrzypce mają grać Niemcy. Francja jest zadłużona, Wielka Brytania jest zadłużona, z gigantycznymi problemami wewnętrznymi oba państwa. No i pytanie, czy hegemonia władz w Berlinie jest na rękę takim krajom jak Polska? Czy czujemy się bezpiecznie wobec rosnących wpływów AfD? Bo ja osobiście nie. Ja osobiście nie. Natomiast Trump nie pozostawia wyboru, szanowni państwo, i to się okaże moim zdaniem jeszcze jutro. Będę o tym mówił. Przypomnę tylko, że Wall Street Journal wczoraj, 6 lipca, napisał o deamerykanizacji Europy. Napisał, że jeszcze rozwodu co prawda nie będzie, ale jest to już związek bez miłości. Takie słowa zostały w amerykańskim dzienniku zaprezentowane i to daje dużo do myślenia. Dobrze, chcę teraz przejść do odpowiedzi na Państwa pytanie. Ponad 1700 osób na żywo. Ja tylko przypominam, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Tris Merigold pyta, kto sponsoruje migrację z Afryki i Bliskiego Wschodu do Polski i dlaczego? Dlaczego Lublin jest centrum tej operacji? No jest, że tak powiem, gdybyśmy chcieli w sensie formalnym na to spojrzeć, jest cały wykaz ponad 100 organizacji pozarządowych. Na pewno kilkadziesiąt, ale moim zdaniem tam jest ponad 100, jakbyśmy tak się dokładniej przyjrzeli. Ja widziałem ten wykaz tych organizacji pozarządowych, które zajmują się sprowadzaniem tych migrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu, którzy ułatwiali tę procedurę wizową, którzy legalizują sporą część młodych migrantów jako tak zwanych studentów, w cudzysłowie studentów. W tym procederze bierze udział naprawdę wiele tak zwanych prywatnych uczelni. To się nazywa uczelnie niepubliczne, które stają się po prostu centrami legalizacji pobytu cudzoziemców, ale niektóre państwowe również. I to jest przerażające, szanowni państwo. Kto sponsoruje? Sponsorują organizacje ponadnarodowe, między innymi fundację George'a Sorosa, co zostało udowodnione, to nie tylko Viktor Orban, ale także i Donald Trump o tym mówił szeroko. Wiemy, że bardzo wiele takich, nazwijmy to, lewicowych czy kulturowo-lewicowych fundacji, stowarzyszeń, które działały bardzo prężnie jeszcze do niedawna, znalazło się w dużej kropce po tym, jak Donald Trump wstrzymał finansowanie USAID, no ale teraz znaleźli sobie doskonałą żyłę złota w postaci funkcjonowania w kooperacji z ukraińskimi grupami przestępczymi, które sprowadzają migrantów do Europy. Robiąc to, wykorzystując luki w prawie, wykorzystując pakt migracyjny, wykorzystując otwarte drzwi do Polski, które zostawił za sobą rząd Mateusza Morawieckiego, bo przecież to nie tylko miliony wpuszczonych Ukraińców, ale także ponad 400 tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu, z Afryki Subsaharyjskiej, z Azji, z czego ponad 100 tysięcy islamistów wjechało za czasów rządów PiSu. Cała ta gigantyczna afera wizowa w MSZ-cie nie została po dziś dzień przecież wyjaśniona. To też pamiętajmy o tym. Katarzyna Pauchart, pytanie, czy ta polityka rozbrajania Polski to jest planowy rozbiór Polski? Ja wiem, że takie wśród części publicystów już nawet takie głosy się pojawiają, natomiast ja myślę, że ta polityka rozbrajania Polski jest skutkiem windowania na najwyższe urzędy w państwie ludzi absurdalnie wręcz niekompetentnych, no takich jak pani Sobkowiak-Czarnecka, która nie ma pojęcia o wojsku, o polityce obronnej, w stosunkach międzynarodowych widać też nie, skoro nazywa Ukrainę rzekomo największym sojusznikiem Polski. No to jest absurd, no szanowni państwo, no to jest coś niewyobrażalnego. Tutaj warto, żeby odpowiednie instytucje państwa polskiego prześledziły te kontakty zagraniczne pani Sobkowiak-Czarneckiej, no bo jeżeli wypowiada się w tak, powiedziałbym, podległy sposób wobec Ukrainy, tak wasalny, no to pytanie, czy to jest wynik jakichś zaburzeń osobowościowych, czy to jest wynik jakiejś choroby, czy to jest wynik działalności jakiegoś lobby, tak? No warto byłoby to prześledzić. Mario Super Bros, Bogucki się rozpłakał, żałosne, no nic dodać, nic ująć. Tak to można dokładnie określić. Chwilę jeszcze, przejdziemy na chwilę do wcześniejszych pytań, tych z początku dzisiejszego spotkania. Michał Michałowski, nie zdziwię się, jak się okaże, że mamy teraz tylko te pociski, które są w kontenerach startowych. I teraz jeszcze pytanie, czy pociski KAM też oddaliśmy, bo chyba z wyrzutni NASAMS też można je odpalać. Na razie nic na ten temat nie wiadomo, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby wkrótce pojawiły się nowe informacje. Astor 1910 pyta, dlaczego człowiek, który jest wulgarny i siedzi co chwilę w więzieniu, to jest pan Jaszczur, przewidział lepiej rozwój stosunków polsko-ukraińskich niż redaktor Budzisz. Ja myślę, że czasami po prostu zwykły zdrowy rozum, zwykłe racjonalne podejście do rzeczywistości i elementarna znajomość historii, bez mędrkowania, bez wznoszenia się na jakieś piramidalne, prawda, szachy 7D, jest o wiele skuteczniejsza w analizie polityki międzynarodowej. No bo jeżeli analizujemy Wschód, jeżeli analizujemy mentalność postsowiecką, to tam się nie tworzy żadnych jakichś wielopiętrowych poezji romantycznych. Tylko patrzy się, jak jest. I często właśnie takie proste podejście jest o wiele lepsze w tym zakresie. Ja też nie staram się tutaj tworzyć nie wiadomo jakich piramidalnych, prawda, koncepcji. Od samego początku mówiłem, że nie mam żadnych złudzeń co do Ukrainy, co do tego, kto rządzi Ukrainą, jaki układ, czym jest układ oligarchiczny na Ukrainie, że jest to proxy war, że jest to wojna zastępcza, że banderowcy rosną w siłę, że neobanderyzm się odradza, neonazizm rośnie, że grozi nam wręcz wojna z Ukrainą. Szanowni Państwo, o wojnie z możliwej wojnie z Ukrainą ja pisałem lata temu. I postaram się to za chwilkę Państwu wyszukać i umieścić. Ja co jakiś czas przypominam ten swój tekst na portalu geopolityka.net i za chwilę Państwu go umieszczę na czacie. To jest tekst z 27 marca 2015 roku. 2015 rok. Napisałem tekst zatytułowany Wojna hybrydowa z Ukrainą w nawiasie zachodnią i znak zapytania. i znak zapytania. Możecie Państwo po dziś dzień sobie odczytać, to jest na portalu, portal już jest nieaktywny, w sensie jakby nowych tekstów, tam się bardzo rzadko coś pojawia, ale stanowi archiwum, bardzo ważne archiwum różnego rodzaju tekstów. Macie Państwo tutaj na czacie umieszczony link do mojego tekstu z 2015 roku. Dlatego jeżeli pyta pan o to, dlaczego pan Budzisz nie przewidział tego, albo dlaczego tkwił w odmętach jakichś giedrojciowych majaków, a tutaj pan Jaszczur przewidział, no to moim zdaniem zdrowy rozsądek i znajomość historii Polski od samego początku wskazywała, że banderowska Ukraina nie będzie zainteresowana w żadnym pojednaniu ani w żadnym partnerstwie z Polską. Pan Budzisz nadal tkwi dalej w giedrojciowych majakach, niestety, mimo tego, że chyba się pogodził, że żadnego tak zwanego pojednania nie będzie, no to chyba nie przyswoił sobie podstaw ukraińskiej myśli geopolitycznej. Ja, szanowni państwo, nagrałem ten wykład i ma ponad 2 godziny na temat ukraińskiej myśli geopolitycznej. Jeszcze dodaję grafiki, jeszcze dodaję podobizny twórców ukraińskiej geopolityki, aby to był kompletny wykład z prezentacją i tak dalej. W tym tygodniu na pewno się ukaże na kanale Akademia Geopolityki. Będziecie państwo mieli informacje oczywiście na wieczorze geopolitycznym. Postaram się już jutro na wieczorze geopolitycznym, jak będę komentował szczyt NATO w Ankarze, podać państwu datę emisji, datę premiery tego wykładu o ukraińskiej myśli geopolitycznej, bo jednocześnie będzie dostępny w sprzedaży skrypt akademicki do ukraińskiej myśli geopolitycznej. Także to będzie też, można powiedzieć, taka gratka. I już czytam kolejne pytanie. Sporo Państwa dyskusji, ale się nie dziwię, bo sytuacja jest bulwersująca, sytuacja jest absolutnie, no tutaj można powiedzieć, zatrważająca. User DN7P3S6B pyta, dlaczego Izrael nie reaguje na gloryfikację nazizmu na Ukrainie? To jest, takie reakcje były, ale to nie były reakcje stanowcze. Gdyby Izrael chciał, to nazizmu, gloryfikacji nazizmu na Ukrainie by nie było. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Środowiska proizraelskie mają takie lewary, mają takie możliwości przełożenia na politykę ukraińską i w związku z tym, że w rządzie, we władzach Ukrainy zasiada wiele osób pochodzenia żydowskiego, które się z tym absolutnie nie kryją, zresztą tak jak Wołodymyr Zełenski, czy Wołodymyr Zieleński, jak niektórzy też słusznie tutaj wskazują na takie możliwość czytania tego nazwiska, jak chociażby kolega Mariusz Świder. Więc tak, Izrael nie reaguje. Izrael nie reaguje. Były jakieś tam noty ambasady Izraela w Kijowie, natomiast nie reaguje. Dlaczego nie reaguje? Dlatego, że ta wojna jest dla nich po prostu dużym biznesem. To jest dla nich bardzo duży biznes. Każda wojna jest biznesem, natomiast dla tych kół także mocno proizraelskich, czy tych kół żydowskich po prostu na Ukrainie, to jest gigantyczny biznes dla tych kół oligarchicznych. To musimy sobie także zdawać z tego sprawę. Izrael zresztą stara się budować swoje przyczółki w razie, gdyby miał problemy egzystencjalne na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, no to też próbuje, że tak powiem, uzyskiwać sobie przyczółki dla możliwej egzystencji w innych częściach świata, czy to Patagonia, czy to Europa Wschodnia, patrząc na wschód od Łaby, więc w tym zakresie też buduje swoje, że tak powiem, zaplecze. Idziemy dalej. Renata Flor pyta, czy prowokacje Ukrainy, ataki na infrastrukturę krytyczną zmuszą Putina do reakcji dekapitacyjnej, likwidacji Zełenskiego, całej ulicy Bankowej i punktów logistycznych. Ja myślę, że mimo wszystko Zełenski ma parasol bezpieczeństwa ze strony Izraela i ze strony niektórych kół w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że Trump go nie lubi, ale to nie oznacza, że nie ma parasola bezpieczeństwa. Ochrona Zełenskiego mówi po angielsku, nie po ukraińsku. To też, żebyśmy mieli pełną jasność. Myślę, że może to zmusić prezydenta Władimira Putina do reakcji bardziej stanowczej, do uderzeń w infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, ale też do zakładów produkujących broń dla Ukrainy wśród członków NATO. I tego bym nie wykluczał. Ja wiem, że są takie głosy, że tutaj Putin się nie odważy, że nie podniesie ręki na NATO. No ja bym nie był taki przekonany. Ja nie jestem taki przekonany co do tego. Uważam, że ta opcja cały czas jest na stole w Rosji. Cały czas jest na stole w Rosji. Tutaj też pojawiają się głosy, że obrońcy UPA podnoszą głowy w Kanadzie. No tak, wiemy, to jest, jak Państwo zresztą sięgniecie do tego mojego wykładu, który się ukaże w Akademii Geopolityki o ukraińskiej myśli geopolitycznej, to zobaczycie Państwo, jak ogromną rolę odgrywała Kanada w kształtowaniu się, w rozwijaniu doktryny nacjonalizmu integralnego Dmytro Doncowa, czy rola CIA będzie tam także pokazana. Oczywiście, no, będę się koncentrował na samej myśli geopolitycznej, ale wspomnę o działaniach CIA dotyczących finansowania nacjonalizmu ukraińskiego w Ameryce Północnej. To też warto o tym, warto to mieć na uwadze. Anna Olszewska, pytanie. W Warszawie na Mokotowie od 24 lat stoi pomnik Tarasa Szewczenki. Jak pan to skomentuje? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Również panią pozdrawiam. Szewczenko chociażby w tym swoim w tekście Hajdamacy, no, że tak powiem, wyrażał, no, delikatnie mówiąc, brak szacunku wobec narodu polskiego. Tak bym to mógł ująć. Ja nie widziałem masowo stawianych pomników wybitnych polskich pisarzy na Ukrainie. Za to widziałem te czerwono-czarne banderowskie flagi. Widzimy zresztą pomniki Bandery w Lwowie, w Kijowie. Widzimy Muzeum Szuchewycza odbudowywane. Andrii Sadowy po powrocie z konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku chwalił się, że będzie jeszcze większe Muzeum Szuchewycza, zbrodniarza, ludobójcy na narodzie polskim. No przecież to jest plucie Polakom w twarz. Ale zdajemy sobie sprawę, że jakby dzisiaj był demontaż pomnika Tarasa Szewczenki, to Polacy byliby przedstawieni jako faszyści, naziści, wrogowie cywilizacji i tak dalej. I to wszystko by robiły media proukraińskie, ukraińskie służby specjalne z całą tyradą tych swoich troli, botów internetowych, które przecież w latach 2022-2026 tak skutecznie inspirowały instytucje państwa polskiego do tego, aby każdego, kto nie chciał bezwarunkowego wspierania Ukrainy, kto akcentował wątki neobanderowskie, neonazistowskie we władzach Ukrainy, nazywać onucą, agentem Putina, ruskim agentem, poplecznikiem Kremla i jeszcze można całą litanię sobie tutaj oczywiście odpalić. Nie ulega żadnej wątpliwości, że przodowało w tym 74. Centrum Operacji Psychologiczno-Informacyjnych należące do Sił Zbrojnych Ukrainy we Lwowie i także inne centra, i to w Browarach, i to w obwodzie żytomierskim, i to w Odessie, zbierając informacje na temat debaty publicznej w Polsce, oddziałując na tę debatę publiczną. Widzicie Państwo, że mamy do czynienia z ukraińską operacją informacyjno-psychologiczną, która próbuje zrównywać bandy UPA do Armii Krajowej, która próbuje narzucać narrację mówiącą o rzekomej tragedii wołyńskiej, odżegnuje się od ludobójstwa, zamienia katów z ofiarami miejscami. No to jest coś niewyobrażalnego. No i gdzie jest to silne państwo polskie? Gdzie jest ta Trzecia Rzeczpospolita? Gdzie są te służby, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo? Przecież widzieliśmy, jak bardzo szykanowani byli ci wszyscy, i politycy, i dziennikarze, i badacze, przedstawiciele środowiska akademickiego, którzy od samego początku mówili, że wojna na Ukrainie to jest nie nasza wojna. I nie mówili dlatego, że dostawali pensje w rublach, ani że pracowali dla rosyjskich służb specjalnych, tylko mówili dlatego, że kierowali się polskim interesem narodowym i polską racją stanu. W odróżnieniu od tych wszystkich intermariuszy, którzy tak często wyjeżdżali na Ukrainę, blatując się z ludźmi podejrzewanymi o gigantyczną korupcję wśród elit ukraińskich, i w odróżnieniu od tych wszystkich, którzy oddawali ostatnią koszulę Ukrainie, ostatnie rakiety, ostatnie czołgi, jeżeli chodzi o zdolności do rozwinięcia mobilizacyjnego państwa polskiego. I to była ta gigantyczna różnica. Zdrajcami byli nie ci, którzy mówili o zachowaniu naszych zdolności obronnych, o pilnowaniu polskiego interesu, o potrzebie polityki transakcyjnej, o penalizacji banderyzmu. To byli polscy patrioci, a ci, którzy oddawali, robili tak zwane donacje, czyli za darmo dawali polski sprzęt, polskie czołgi, amunicję, ponad 100 milionów sztuk amunicji, to byli zdrajcy. to byli zdrajcy, po trzykroć zdrajcy. Bo dawali to wszystko jeszcze w dodatku nielegalnie, bez żadnej podstawy prawnej, bez żadnego traktatu międzynarodowego ważnego. I to jest, szanowni państwo, coś, co dzisiaj warto akcentować. Nie ma żadnej różnicy między PiS-em a Platformą, choć też trzeba jasno powiedzieć, że Tusk już, że tak powiem, objął władzę po tym, jak mnóstwo sprzętu wartego, tak jak powiedziałem, co najmniej 7 brygad ogólnowojskowych z tego sprzętu oddanego przez Błaszczaka, przez Morawieckiego, Kaczyńskiego na Ukrainę już zostało oddanych. I dzisiaj, patrząc na to, że 44 pakiety pomocy wojskowej poszły za rządów PiS-u, a 5 pakietów za Koalicję Obywatelską, to oczywiście w żaden sposób nie rozgrzesza obecnego rządu z bezmyślnej polityki oddawania patriotów na Ukrainę. Natomiast no, też musimy patrzeć na skalę. PiS otworzył drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla milionów Ukraińców. Naraził Polskę na gigantyczne zagrożenie wywiadowcze. Za to powinien być Trybunał Stanu dla polityków tamtego rządu. No, oczywiście dlatego też. Chociażby dla te patrioty. Jak można z jednej strony mówić o zagrożeniu prowokacjami powietrznymi? Oni mówią ze strony Rosji. Ja bym wcale nie był taki przekonany, czy chodzi tutaj o Rosję. Bo wcale bym się nie zdziwił, gdyby Ukraińcy zrobili prowokację pod fałszywą flagą, o czym państwu już wielokrotnie od wielu lat mówię. I przestrzegałem jeszcze, pamiętacie państwo, w zeszłym roku przy tej prowokacji dronowej z 9 na 10 września na licznych kanałach, w których dawałem wywiady, między innymi Niezależnemu Lublinowi, tutaj pozdrawiam Grzegorza, pana redaktora Grzegorza Zawadzkiego, mówiliśmy o tym zniszczonym domu w Wyrykach, że przecież to nie rosyjski dron go zniszczył, tylko holenderskie F-35, tak? Które wystrzeliło rakiety, które nie zostały uzbrojone w powietrzu, stąd nie było tego wybuchu tam. Ale dom został zniszczony, gdzie Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych, tak się zarzekał na forum ONZ, że to rosyjska prowokacja. No a okazało się kilka dni później, że to nie rosyjska, tylko natowska robota, zniszczenie tego domu w Wyrykach. No i polska dyplomacja została przedstawiona jako kraj niepoważny. Absolutnie niepoważny. Idziemy dalej. Użytkownik Lertens pisze, że Rosja zajęła Konstantynówkę. Wszystko na to wskazuje, że tak się stało. Czyli droga do Słowiańska, Kramatorska jest dla Rosji otwarta. Patrząc na wydarzenia, na, że tak powiem, tym polu militarnym, czysto militarnym. Pani Katarzyna Pauchart pisze, że MON okradł nas, Polaków, że przekazywanie, czyli kradzież za plecami Polaków w porozumieniu z kanclerzem Mercem, to jest kradzież. Zrobił to Tusk i Sikorski. Zdrada, kradzież, hucpa. Absolutnie nic dodać, nic ująć. To jest zdrada. To jest zdrada. Szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, jak można mówić o zagrożeniu jakimiś prowokacjami powietrznymi, dronowymi, rakietowymi i oddawać rakiety na Ukrainę, które służą do obrony polskiego nieba. No przecież to jest jawna zdrada stanu. To jest jawna zdrada stanu. Jeszcze w dodatku, jak można kłamać pod koniec marca, że te zestawy są w Polsce, rozumiem, z całym wyposażeniem, a jednocześnie oddawać tam nasze rakiety. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. Idziemy dalej. Robert Pilo pyta, czy mianowanie pana Boguckiego na listę mierotworca zadziała trzeźwiąco na prezydenta Nawrockiego? Pytanie, panie Leszku, trochę retoryczne. Ci ludzie zdają się być teflonowymi, gdy są opluwani. No to jest przerażające, ale to jest pokazanie, że w Polsce nie ma kultury strategicznej. Nie ma kultury strategicznej. Ostatnio w Kanale Zero występował pan generał Rajmund Andrzejczak, generał rezerwy, były szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, który powiedział, że Polska ma 1000-letnią kulturę strategiczną. Cytuję z pamięci, a Ukraina ma bardzo krótką, że tak powiem, tę kulturę strategiczną i jest to raczej chamstwo strategiczne. Padło takie określenie. No problem polega na tym, że pan generał Andrzejczak nie pamięta albo nie chce pamiętać, że Ukraińcy w Związku Radzieckim byli dopuszczani do studiów strategicznych, a Polacy nie. Oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, którzy wyjeżdżali na szkolenia do Moskwy, kończyli swoją edukację na studiach strategicznych. na studiach operacyjnych. Do studiów strategicznych byli niedopuszczani, a wielu ukraińskich generałów pełniło najwyższe funkcje w Armii Czerwonej. Byli dopuszczani do studiów strategicznych i pan generał Andrzejczak się bardzo głęboko myli. Bardzo się głęboko myli. Nie nazwałbym tego, co reprezentują generałowie Wojska Polskiego czy decydenci państwa polskiego chamstwem strategicznym, ale nazwałbym to raczej bardzo niskim poziomem kultury strategicznej. Słucham bardzo wielu wypowiedzi generałów rezerwy, generałów w stanie spoczynku i naprawdę muszę powiedzieć, że poziom kultury strategicznej w Polsce jest bardzo niski. Słuchając takich ludzi jak pan Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, słuchając takich ludzi jak pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, czy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, mam nieodparte wrażenie, że poziom polskiej kultury strategicznej jest mniej więcej na poziomie, powiedzmy, późnego żłobka, wczesnego przedszkola. Natomiast jakbym miał ocenić poziom ukraińskiej kultury strategicznej, no to to jest co najmniej szkoła średnia. No to jest co najmniej szkoła średnia. No może, albo może ciut niżej, może szkoła branżowa, ale na pewno wyżej niż, to jest wyżej niż, niż przedszkole i podstawówka. Decydenci państwa polskiego jeszcze nawet nie doszli do wyższych roczników przedszkola. To jest taki, można powiedzieć, między żłobkiem a wczesnym przedszkolem poziom kultury strategicznej, który dzisiaj reprezentują ludzie na najwyższych kręgach władzy, którzy wierzą we wdzięczność, wierzą właśnie w dobre intencje drugiej strony, wierzą w honor w stosunkach międzynarodowych, tak, wierzą w zasady, wierzą w wartości ogólnoludzkie, które rzekomo funkcjonują w geopolityce. No to szczęść Boże. Idziemy dalej. Pani Bożena Rakowska pyta, czy widzi pan jakikolwiek ratunek dla Polski. To wszystko się dzieje, wszystko, co się dzieje, przeraża coraz bardziej. Tu się zgadzam, tak, to jak najbardziej przeraża coraz bardziej. Czy widzę ratunek? Najbliższe wybory parlamentarne i radykalna zmiana, odsunięcie od władzy KOPiS-u, Koalicji Obywatelskiej i PiS-u. To jest awers i rewers tej samej zepsutej, zgniłej monety. Idziemy dalej, nieco nowszych pytań. Dziś już prawie 2000 osób na żywo. Dziękuję Państwu za tak wyśmienitą frekwencję. Szur GPT, czy słyszał pan o zamachu bombowym w Monako, w którym ranny został ukraiński oligarcha Jermołajew oraz dwie inne osoby z jego rodziny? Jak pan myśli, jakie służby za tym stoją? Tak, słyszałem i nawet komentowałem ten zamach. Co prawda nie był to temat główny w programie na żywo, ale na jednym z wieczorów geopolitycznych, można sobie sięgnąć, zobaczyć, o tym mówiłem. I stawiałem tutaj hipotezę, że to ukraińskie służby specjalne stały za tym zamachem, być może także w porozumieniu z brytyjskimi. Tego absolutnie wykluczyć też nie można. Natomiast też zwracam Państwu uwagę, że o tych patriotach, tych pociskach PAK-3 do zestawów Patriot, które Polska przekazała Ukrainie, ja już mówiłem w kwietniu 2026 roku. Możecie Państwo sobie wejść tutaj na zakładkę na żywo i to był wieczór geopolityczny. Ja oczywiście stawiałem tam pytanie, tam jest znak zapytania, czy Polska przekazała patrioty na Ukrainę. To jest bodajże z 19 kwietnia, jeśli pamięć mnie nie myli, jest mój program na ten temat. Były już bardzo mocne poszlaki, między innymi prasa ukraińska, którą dla Państwa śledzę, pisała o tym wprost, że otrzymała między innymi od Polski właśnie pociski do zestawów Patriot. Warto mieć to też na uwadze. I tutaj ktoś z Państwa, o jest, użytkownik, użytkowniczka Bra3879. Prezydent Nawrocki nie tylko nie potępił oddania patriotów, to jeszcze gotów jest do dalszych donacji i skieruje w tej sprawie odpowiednią ustawę, napisał w swoim wpisie. No ja myślę, że to jest duży błąd pana prezydenta Nawrockiego, nie odcięcie się od tego oddania tych patriotów. brak jakiegokolwiek zmitygowania pana Boguckiego, żeby nie pisał takich wiernopoddańczych wpisów dla Ukrainy, bo to się spotka po prostu z pogardą ukraińską. To się już spotyka z pogardą ukraińską. Także to jest moim zdaniem bardzo duży błąd. Piotr Wachnik, proszę... Pytanie, proszę o link do listy Mirotworca. No proszę bardzo, już Państwu udostępnię na czacie. Sekundkę. Macie Państwo tutaj po tym linku, po lewej stronie jest wyszukiwarka, można wpisywać także po polsku, można także po polsku wpisywać imiona i nazwiska, normalnie alfabetem łacińskim. Możecie sobie Państwo sprawdzić, kto jest, a kogo nie ma na tej liście. Wklejam link na czacie do Mirotworca, mirotworec.center. Pisane oczywiście w zlatynizowany sposób. Peter L9F8N. Jaki cel strategiczny miało ujawnienie skali pomocy dla Ukrainy? Komu to miałoby służyć? Ja myślę, że szanowny użytkownik tutaj przecenia kulturę strategiczną władz III Rzeczpospolitej. Gdzie tu w ogóle widzimy jakiekolwiek cele strategiczne państwa polskiego? Przecież polityka państwa polskiego nie przekracza horyzontu roku, dwóch. Wykraczanie poza horyzont dwóch lat jest absolutnie jakąś aberracją dla ludzi z Ośrodka Studiów Wschodnich, z innych ośrodków eksperckich. Przecież pan dyrektor Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, powiedział, że od 20 lat się zajmuje stosunkami polsko-ukraińskimi i jest zszokowany poziomem nienawiści do Polski na Ukrainie. No ja nie jestem zszokowany, ja też się zajmuję sprawami wschodnimi naukowo i komentatorsko od około 20 lat i w ogóle nie jestem zszokowany. To znaczy, że narzędzia analityczne, którymi posługuje się pan Konończuk, są po prostu błędne z metodycznego punktu widzenia. A to oznacza, że jest osobą niekompetentną, że ci ludzie z Ośrodka Studiów Wschodnich są ludźmi niekompetentnymi. Jaki cel strategiczny w ujawnieniu skali tej pomocy? Jeszcze w dodatku w taki sposób. To jest prezent dla Ukraińców i Niemców. To jest piłka wystawiona dla Ukraińców i Niemców. Ukraińcy będą mówić, że Polska od 24 roku gra w drużynie Putina, bo dała tylko 1,5 miliarda złotych na sprzęt wojskowy, a Niemcy będą mówić, że są najważniejszym partnerem dla Ukrainy, bo dali znacznie więcej w liczbach bezwzględnych, jeżeli chodzi o finanse dla Ukrainy. Nie patrząc na procent PKB, nie patrząc na liczbę sprzętu, nie patrząc na liczbę możliwych brygad do wyposażenia, jakie Polska dała od 22 roku. No przecież to jest ewidentne myślenie antystrategiczne. To jest wojenka polsko-polska między PiS-em a Koalicją Obywatelską, którzy teraz się, że tak powiem, licytują, kto mniej dał na Ukrainę. No przecież to jest, szanowni państwo, niepoważne. To jest kompletnie niepoważne. To są chłopcy w krótkich spodenkach. To nawet nie jest przedszkole, to jest taki żłobek geopolityczny, co oni reprezentują. I oni chcą liczyć się w Europie Wschodniej, oddziaływać gdzieś na nizinie wschodnioeuropejskiej. No przecież to jest komedia. Renata Flor pyta jeszcze tutaj, czy już w tym roku szykuje się poważny kryzys energetyczny. Cieśnina Ormus, rafinerie rosyjskie, wyczerpanie rezerw strategicznych. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że już te zalążki poważnego kryzysu energetycznego będziemy widzieć. Nie wykluczam prowokacji pod fałszywą flagą przeciwko polskiej infrastrukturze krytycznej i jakiś blackout też niestety nie jest wykluczony. To znaczy, to jest jeden z możliwych scenariuszy, żeby była pełna jasność. Użytkownik Jajaj123. Czy służby powinny wszczynać okresowe kontrole pod kątem nielegalnej broni czy materiałów wybuchowych w magazynach, tu jest wymieniona nazwa firmy ukraińskiej, w Polsce? No nie będę operował tą nazwą z oczywistych względów. Nazwijmy to z ostrożności procesowej. Uważam, że jeżeli chodzi o część firm z zagranicznym kapitałem, które zajmują się szeroko pojętymi przesyłkami kurierskimi, usługami okołopocztowymi, takie standardowe, zgodne z prawem kontrole jak najbardziej są wskazane przez służby odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Tak odpowiem na to pytanie. Tomasz, pacjent pyta, co pan myśli o sprzedaży Torpolu? Rozumiem, że chodzi o to przedsiębiorstwo zawiadujące torami kolejowymi w Polsce, robiącymi remonty i tak dalej. Wiem, że pojawiły się takie głosy, iż miałoby być sprzedane kapitałowi niemieckiemu. Nie mam potwierdzenia, że jest to już zaklepane, że jest jakiś list intencyjny w tej sprawie. Będę śledził tę sprawę, ale gdyby tak było, to jest to absolutnie zamach na suwerenność polskiej infrastruktury kolejowej, która wchodzi w skład infrastruktury strategicznej. Dobrze, szanowni państwo, dzisiaj program na żywo, taki standardowy, można powiedzieć, podcast geopolityczny nam się rozciągnął, ale no, jest prawie 2000 osób na żywo w szczycie dzisiaj. To pokazuje, jak istotne tematy dzisiaj były poruszane. Serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszą obecność. Serdecznie państwa już zapraszam na jutro, myślę, że o 19:00, ale będzie dokładna informacja w poście, w zakładce społeczność. Na YouTubie. Będzie jutro wieczór geopolityczny, który będzie podsumowaniem szczytu NATO w Ankarze. Bardzo ważne wydarzenie, także serdecznie państwa zapraszam jutro wieczorem na wieczór geopolityczny. Poświęcimy więcej czasu temu wszystkiemu. Zapraszam państwa do księgarni tomaszcukiernik.pl. Moja książka o geopolityce świata wielobiegunowego na 10-lecie podcastu geopolitycznego. Książka popularno-naukowa, 270 stron podsumowania tego, co się dzieje na świecie. Także koniec Pax Americana. Serdecznie państwu dziękuję za wyśmienitą dzisiaj frekwencję, za wszystkie pytania państwa, komentarze. Życzę państwu dobrego, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.